wpłynęliście 3 dni po rozpoczęciu, bo o 12 w niedzielę rozpoczynaliście wyścig. Wyścig został skrócony chyba z 500 mil morskich do 350, prawda?
Został skrócony i chyba słusznie, dlatego że olbrzymi wyż, który był nad południem wyspy Gotland, niestety uniemożliwiłby prawdopodobnie w normalnym, przyzwoitym czasie opłynięcie wyspy. Nie było, to nie to, że było mało wiatru. Nie było go w ogóle. Były takie chwile, kiedy w ogóle łódki, wszystkie nasze wskaźniki i to, co było widać na wodzie, to kompletna flauta. Jeżeli chodzi o falę, to menis wklęsły, że tak powiem, także w ogóle nic. Ale początek wyścigu nie zapowiadał tego. Oczywiście przynajmniej chwilę po starcie, dlatego że przyszła chmura taka ze szkwałem i z deszczem, prawie 32 węzły wiatru. I tutaj osiągnęliśmy największą prędkość na naszej łódce, bo nie ryfowaliśmy żagli, tylko żeśmy odpadli te 30-40 stopni i żeśmy się zabrali z tą chmurą. Nie zupełnie w kierunku Gotlandii, ale ponieważ to jest długa droga, to zawsze to można jakoś tam skompensować, odrobić. No i największa zanotowana prędkość była 18,3 węzła przez dość długi okres czasu, także odjechaliśmy fantastycznie. No i to oczywiście adrenalina i zabawa świetna.
Bo my rozmawialiśmy jeszcze przed startem i wtedy jeszcze nie było wiadomo, że ten wyścig zostanie skrócony i pan tak dawał sobie czas na czwartek, piątek. Jak wpłynęliście rano, no to wszyscy zrobili oczy, ale nie wszyscy wiedzieli, że ten wyścig był skrócony, prawda?
Był skrócony, tak. I bardzo słusznie.
Czy jachty jeszcze długo płynęły, czy na przykład wpadały na metę zaraz po was, czy śledził pan, co się z innymi dzieje, jak to jest, czy pojechał pan do domu się wyspać?
W momencie, kiedy przekraczaliśmy linię mety, mieliśmy około 30 mil przewagi nad drugą łódką, a to jest około 5-6 godzin, nawet w takich warunkach normalno-wiatrowych, mówię, to przede wszystkim wykąpać się i odpocząć. No i sklarowaliśmy łódkę i uciekliśmy do domu.
Ale potem przyszedł czas pewnie na to, żeby się zastanowić, jak to zostało poprowadzone. Zrobiłby pan te wszystkie manewry jeszcze raz tak samo, czy jakieś dodatkowe rzeczy? No bo wygrał pan sporym dystansem przed innymi. Powiedział mi pan przed startem, że to generalnie jest kilka szybkich łódek, ale to od umiejętności żeglarza zależy to, jak poprowadzi ten start i te regaty. Czy wszystko dobrze wyszło?
Nie popełniliśmy większych błędów. Może końcowa rozgrywka przed pierwszym znakiem pod wyspą Gotland, ale tam byliśmy po prostu zmuszeni do takich działań innych, ponieważ też był bardzo słaby wiatr, jak zbliżaliśmy się do wyspy. No a tak to chyba bez żadnych większych wpadek.
Która doba jest najtrudniejsza podczas takiego wyścigu? To jest pierwsza, druga, trzecia doba, bo wiadomo, brak snu, wyczerpanie, zmęczenie. Jak to się odbywa potem?
Ten ostatni bok na metę był taki specyficzny, bo w tym obszarze słabego i w ogóle braku wiatru pojawiały się takie, jak to się mówi, paszys, takie place z jakimiś bardzo delikatnymi podmuchami, rzędu tam 2 węzłów, może 3. I obraliśmy taką metodę, że będziemy przeskakiwać po prostu z jednego takiego placka z wiatrem w drugi jak najszybciej, więc wymagało to koncentracji i ciężkiej pracy, żeby tak robić. No i tak czasami się zdarzało, że nawet trafialiśmy w troszeczkę silniejszy wiatr dzięki takiej aktywności i rozwijaliśmy prędkość no, dwukrotnie większą niż przeciwnicy, których obserwowaliśmy na ringu. No więc to się na pewno opłaciło. A poza tym myślę, że przede wszystkim praca przy dnie, przed samymi regatami. Poświęciliśmy temu naprawdę bardzo, bardzo wiele godzin.
A proszę to rozwinąć, bo ja też
jest,
przed
regatami... No to jest, w przypadku naszego jachtu, to jest 21 metrów kwadratowych powierzchni dna, która jest zmoczona. I teraz, jeżeli mamy 21 metrów kwadratowych, które jest zupełnie gładkie jak szkło, a mamy też 21 metrów obok, które jest chropowate, powiedzmy sobie, lekki dywanik, bo tak przeważnie wygląda dno, które jest lekko obrośnięte, to odpowiedź jest bardzo prosta. To jest w ogóle bez porównania różnica, jeżeli chodzi o... Po prostu przychodzi leciutki wiatr i ta łódka się natychmiast zabiera z wiatrem, jak jest dobrze przygotowane dno. Są też zresztą specjalne specyfiki. Tutaj nie zdążyliśmy takiego specyfiku nałożyć, to jest mekliub firmy Harken, który się wciera w dno i sprawia, że to dno jest jeszcze szybsze. Bardzo często robiliśmy to na jachcie MK Cafe, kiedy startowaliśmy. Było bardzo żmudna i pieczołowita praca, jeżeli chodzi o dno. I nie tylko dno, tym mekliubem był też smarowany maszt, bo maszt to jest też opór, prawda? I wszystko generalnie jest opór. Trzeba pamiętać, że żeglujemy na granicy dwóch środowisk, które różnią się gęstością 820 razy, więc nie wolno lekceważyć tego, co jest nad, a już na pewno nie lekceważyć tego, co jest pod linią wodną.
Ale to byłoby zbyt proste, gdyby żeglarze tylko i wyłącznie to stosowali, o czym pan mówi. No bo te specyfiki na pewno ten świat żeglarski zna, prawda? Wszyscy tego
Myślę,
używają.
Że pomógł nam też nowy zestaw żagli, który okazał się przy odpowiednim ustawieniu bardzo szybki. No i to wszystko razem się sumowało także, że był jacht, za który trzymałem kciuki przez cały czas. To był jacht Emilu, na którym żeglował Sławę. Nasz serdeczny kolega ze Szczecina, ze Świnoujścia, miał rok temu przykry wypadek, stracił jacht i dzisiaj na odrodzonym, takim samym praktycznie, nawet w takim samym kolorze żeglował, więc ja naprawdę razem z Marcinem trzymaliśmy kciuki, żeby to Milo jednak ze Sławkiem może nie wygrali regat, ale żeby byli bardzo blisko. Ja nie wiem, jakie są wyniki finalne. Bardzo możliwe, że właśnie Sławek te regaty wygrał po przeliczeniach. Albo przynajmniej swoją grupę.
No
na
bo to
pewno.
Jest liczone, tak.
Było kilka grup, tak. Oczywiście, więc te przeliczenia. Ale właśnie tak to jest, że trzymaliśmy kciuki za Sławka.
Czyli tak, liczone są, oceniane są te najszybsze, największe jednostki i te najsłabsze, no, które też mogą wygrać w swoich kategoriach, prawda? Potem jest to podliczane, czyli jakby ten najsłabszy może być tym najlepszym.
Nasza łódka jest jedna z mniejszych, która startowała, ale te przeliczniki są oczywiście bardzo rozsądne, dlatego że to no, zbliżają się do ideału, bo idealne oczywiście nie są, ale one jednak regulują to, że łódki przeznaczone do turystyki, a chcące spróbować swoich sił w regatach, też mają szansę i po prostu startują. Po odpowiednim przygotowaniu i załogi i sprzętu są w stanie nawet takie regaty wygrać.
Ile czasu spaliście na jachcie przez te 3 doby?
Mam takie swoje powiedzenie na nauce, że godzina 14 to jest dżemka emeryta, także ale może niezupełnie się to wszystko udawało. Spanie jest takie, że kiedy potrzeba, to siedzimy obydwaj na pokładzie i pilnujemy jazdy, natomiast są takie momenty, takich momentów jest trochę, one bardzo krótko trwają, godzina, dwie, gdzie można się rozdzielić i pójść po prostu się przespać przez chwilę w pozycji leżącej i takich momentów kilka jest, ale w tych regatach było ich naprawdę bardzo mało. Muszę powiedzieć, że oprócz liofilizy, którą zabieramy zawsze, bo to jest najszybszy sposób przyrządzania w miarę treściwego pożywienia, to tutaj na wysokości zadania stanęła moja żona, kotlety mielone, pumpernickel, moja żona i ja mamy kibiców swoich w Szwecji, tam Aleksandra, która teraz była wolontariuszem na Mistrzostwach Świata Habutów w Stenungsbaden w Szwecji, niedaleko Marsztand. No więc tam były duże fluidy z tamtej strony, żebyśmy cisnęli i wygrali. No i oczywiście był mój syn Eryk, który był bardzo dumny z tego, że może przeprowadzić rozmowy radiowe, bo on był radioregat i chodził, rozmawiał z zawodnikami, był bardzo przejęty. Także ja się bardzo cieszę, że taki wolontariat mam przy sobie.
Zwróciłam teraz uwagę, że teraz wszystkie załogi nagrywały takie rolki, wrzucały na stronę PGE Baltica Race. To było ważne, żeby pokazać was też. Ważne, żeby pokazać od tej strony właśnie takiej medialnej, żebyśmy my mogli, widzowie, zajrzeć na łódki i zobaczyć, co tam się dzieje. Trochę się zmienia ten żeglarski świat, prawda?
Bardzo ważny jest ten też cel, jest cel taki nadrzędny tych regat, dlatego że tutaj celem nadrzędnym są struktury krytyczne energii zielonej, która powstaje, czyli tych offshore'ów, które powstają na Morzu Bałtyckim. I to jest pierwszy cel, żeby pokazać nie tylko w Polsce, ale ale i za granicą, że my takie rzeczy widzimy, doceniamy, chcemy, żeby to powstawało. A z drugiej strony też pokazujemy regaty naszym sąsiadom, których dzisiaj nie za bardzo lubimy, ze wschodu, dlatego że ja pamiętam regaty Kłobok Baltiki, kiedy żeśmy w nich wystartowali, to były takie wyścigi po 150, po 200 mil. Rosjanie puszczali je na granicę dzisiejszej Litwy i Łotwy oraz Finlandii, ale te granice morskie były obstawione przez okręty wojenne, żeby nikomu nie przyszło do głowy z tych jachtów, że oni po prostu sobie zmienią kurs, bo to jest bardzo blisko już kraju, gdzie można się oddalić na zawsze.
Który to był rok?
To był 84. 84 albo 5 chyba jakoś tak.
No teraz okrętów wojennych nie widzieliście.
Teraz okrętów wojennych nie widzieliśmy, ale wszyscy przechodzimy przez to samo, to znaczy do zakłócenia sygnału GPS-u przez satelitę, który znajduje się nad satelitami, te, które wysyłają sygnał GPS-u. Są takie okresy, kiedy jest bardzo poważnie Bałtyk obszarowo zakłócany przez te rosyjskie urządzenia. I to jest efekt tej wojny hybrydowej między innymi. Widać na pokładach jak to, że to jest. Anglicy chcieli w 2020 chyba piątym roku zakończyć drukowanie map admiralicji, czyli te mapy drukowane i nawigacja klasyczna w szkołach morskich. Wszyscy się z tego wycofali. I Niemcy, i Anglicy, Holendrzy, także szkoły morskie nadal uczą te restryki, czyli tej nawigacji klasycznej. No bo co zrobić, jak zniknie sygnał GPS-u? Myśmy wracali kilka dni temu z Ustki jachtem i mieliśmy pod Władysławem, mieliśmy sygnał taki, że nasz jacht płynie z prędkością prawie 80 węzłów pod półwyspem Taran, natomiast, czyli 64 mile różnicy pozycji i to było zakłócane przez kilkanaście godzin. Dopiero jak wypłynęliśmy nad ranem z Władysława, bo wpłynęliśmy w nocy do Władysławowa, po jakimś czasie ten sygnał wrócił. Więc to są rzeczy, które, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o energię zieloną, to my jesteśmy na pierwszej linii i na te zakłócenia, które są bardzo oczywiste, też jesteśmy na pierwszej linii. Właśnie żeglarze. Jeżeli chodzi o energię zieloną, to my żeglujemy. To są naturalne środki, przy pomocy których się poruszamy, bo to jest wiatr, używamy też słońca, bo energia, woda i tak dalej, więc jakby to mamy od wieków i teraz to jest oczywiście trochę bardziej unowocześnione, dlatego że są urządzenia, które w tym wszystkim pomagają, pomijając baterie słoneczne, no to oczywiście są ogniwa paliwowe, są baterie litium, które są magazynami energii, są generatory wiatrowe, są generatory wodne, które są w tej chwili najbardziej wydajne, dlatego że przy 3-4 węzłach prędkości jachtu już mamy ponad 600 W, otrzymujemy energii po prostu z wody. Ona jest za darmo, podobnie jak wiatr jest za darmo, prawda? Więc to wszystko, my oczywiście traktujemy to jako oczywistość, ale trzeba sobie uświadomić, że to się staje taką oczywistością, jeżeli edukujemy, jeżeli mamy odpowiednią wiedzę i chcemy w tym wszystkim uczestniczyć. Nie ma po prostu innego rozwiązania. Paliwa kopalne, czy chcemy, czy nie chcemy, to jest albo polityka, albo CO2, albo różne inne. Oczywiście można z tym jeszcze powalczyć jakiś czas, ale końcowa droga jest taka, że to idzie w stronę energii zielonej.
Już teraz rozumiem to, że i pan Maciej Ślężak jesteście założycielami Fundacji Baltic Energy, dzięki której właśnie te regaty się odbywały. No bo rozumiem, że na was, na żeglarzach, to budowanie społecznej świadomości, tego bezpieczeństwa, niezależności, nowoczesności spoczywa w takiej samej mierze jak na tych, którzy to budują i to energetyczne bezpieczeństwo kraju zabezpieczają. I teraz już rozumiem, skąd te filmy, skąd te rolki, skąd to pokazywanie waszego świata i waszego spojrzenia, żeglarzy, na te sprawy, o których pan przed chwilą powiedział.
Tak, chcemy w ten sposób to pokazać to oddziaływanie, a przede wszystkim chcemy to też w jakiś sposób udowodnić naszym sponsorom, czyli PGE i Totalizator Sportowy, i chcemy, oczywiście tutaj włączyła się również kwestia bezpieczeństwa Hestia, ergo Hestia, bo pozyskaliśmy dzięki Hestii, pozyskaliśmy Starlinki, dzięki którym mamy na bieżąco wszystkie informacje nautyczne, które potrzebujemy. Tutaj przerwy nie ma, gdzieś kończy się ląd i komórki się kończą, u nas się one nie kończą, przeskakujemy na WhatsAppa, bo mamy sygnał internetowy i po prostu w ten sposób działamy. No i to jest, i to są takie działania, które zmierzają w tym celu, żeby przekonać ich, czyli sponsorów, do dalszej współpracy w przyszłym roku, zrobienia jeszcze lepszych regat, zrobienia tego z większym rozmachem, zrobienia z tych regat imprezy międzynarodowej, bo mamy już wstępne zapytania z krajów nadbałtyckich, więc myślę, że te prawie 20 jachtów, które wystartowały na dzień dobry, jachtów pełnomorskich, ma szansę się podwoić lub potroić w przyszłym roku. Mam nadzieję, że jeszcze więcej. Także trzeba, te nasze działania idą w tą stronę i trzeba o to walczyć.
Panie kapitanie, co to jest flauta wyrównawcza jeszcze? Cały czas musiałam zadać to pytanie, bo to było, bo to też było, ale nie zagroziło to pana pozycji.
Nie, ale flauta wyrównawcza to jest tak, że po prostu uciekamy, wszyscy mają równy wiatr, ale gdzieś wiatr się kończy od przodu, prawda? Czyli od miejsca, gdzie zmierzamy do znaku kursowego, zwalniamy, potem stajemy, bo tego wiatru nie ma i cała reszta, która jest nieco z tyłu, nas dogania. Mówimy sobie na odległości horyzontalnej lub bliższej dzień dobry i walka rozpoczyna się od nowa. To jest czasami bardzo denerwujące, ale chcę powiedzieć, że żeglarstwo oprócz innych wielu rzeczy uczy cierpliwości. Także trzeba cierpliwie po prostu to znieść i dalej się potem i dalej walczyć.
A ta flauta wyrównawcza miała miejsce przy tych regatach? Dopadło was to?
Mieliśmy dwa razy taką flautę wyrównawczą, tak.
Ale nie dogonili?
W przypadku pierwszego znaku to tak, dwa jachty nas dojechały. Potem jeszcze mieliśmy taką flautę wyrównawczą gdzieś mniej więcej na środku tego boku pomiędzy wyspą Elant a wyspą Gotland. Tam też zwolniliśmy bardzo poważnie i koledzy z tyłu nas trochę podgonili. No ale potem to się skończyło.
Teraz po wyścigu mała przerwa i kolejne regaty. Gdzie, jak, do końca roku jeszcze? Jakie plany, panie kapitanie?
W sobotę i w niedzielę startujemy w regatach o Puchar Obrońców Westerplatte. To są regaty, które będą rozgrywane na Zatoce Gdańskiej. Może, co wcale nie znaczy, że będą mi męczące, bo to będą takie wyścigi up and down. My nie mamy takiej załogi stałej, która by startowała w regatach pełnozałogowych. Więc jakoś tam się będę dobierał z kolegami. No a to już jest bardzo duży handicap dla tych, którzy startują tylko załogowo, dlatego że oni mają wytrenowaną załogę na każdym stanowisku, na każdej funkcji i po prostu na pewno manewrowo będą od nas lepsi. Także będziemy szukali może jakichś innych dróg, żeby... Ale to będzie ciężkie. To będą bardzo trudne i ciężkie regaty.
A ile osób popłynie u was?
Popłyniemy, jak źle pójdzie, to w trójkę, a jak dobrze, to w czwórkę. Także jeszcze za kilka dni mamy z kolei taki tradycyjny, chyba najbardziej tradycyjny, oprócz Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej, wyścig trójmiejski. To jest Gdynia, Władysławowo, Gdynia. Gdzie przez chwilę Trójmiastem staje się Władysławowo, bo tam trzeba dopłynąć do boi, okrążyć i wrócić. To jest generalnie wyścig nocny, który jest zawsze bardzo męczący i bardzo trudny. Trzeba po prostu... W nocy to jest w ogóle inna żegluga, bo nie bardzo z tą koncentracją. Człowiek jest zmęczony. Oprócz tego te wszystkie wskaźniki, które mamy, takie fizyczne wskaźniki, czyli tak zwane icki na żaglach, są bardzo słabo albo często niewidoczne. Trzeba je oświetlać, a jak się oświetla, to z kolei się zdradza swoją pozycję względem przeciwnika. No i tak dalej, i tak dalej. Więc jest mnóstwo innych przeszkód. Żeglarstwo to w ogóle bardzo ciekawa dyscyplina. Uczymy się meteorologii, uczymy się nautyki, nawigacji, czyli matematyka, trygonometria. Uczymy się budowy jachtu przy okazji. To jest trochę inna niż budowa domu. No i w ogóle całe spektrum.
A te znane światowe regaty Volvo, Ocean Race, Fastnet, one jeszcze się odbywają, panie kapitanie? Ktoś jeszcze w nich startuje?
Mają już Volvo Ocean Race już nie, dlatego że w tej chwili są regaty są pod innym brandem i one są niekoniecznie takie. Bardzo, bardzo rozwinęli Francuzi te jachty klasy Imoca. No i ta łódka, na której startujemy, to jest właśnie taki jacht, których jest ponad setka w tamtej części Europy. To jest klasa One Design, czyli te łódki są takie same i to jest, startują wszyscy żeglarze, którzy startują w regatach na klasie Imoca, startują właśnie też w Figaro 3. bo trzeba zawsze wracać do korzeni. To jest tak, że po prostu wracamy do korzeni, przypominamy sobie podstawy, a potem przechodzimy na tą łódkę dużo bardziej wyczynową. Chociaż Figaro 3 jest naprawdę jachtem bardzo trudnym i trochę straciliśmy czasu z Marcinem, żeby się tego jachtu uczyć i nadal się uczymy.
Kto w Polsce ma jeszcze taką łódkę jak pan?
Niektórzy mają droższe, bo to jest bardzo tania łódka. Jachty tej klasy z drugiej ręki to jest koszt rzędu 150-180 tysięcy euro. Jacht klasy Imoca, no to już musi mieć budżet prawie 3 miliony euro, ale są jachty, które startują w Polsce i na pewno są droższe od naszych. Nie będę wymieniał nas, bo chłopaki jeszcze się obrażą, że nie wydali zezwolenia. A więc wydaje mi się, że ten jacht jest bardzo wymagający. To jest łódka przede wszystkim dla ludzi, którzy są młodzi, którzy mają kondycję, bo jacht wymaga bardzo dużej i ciężkiej pracy fizycznej, jeżeli są warunki takie bardzo mocno regatowe, morskie. I pomysł na tą łódkę padł jakieś 3 lata temu. Raz, że konstrukcja stosunkowo nowa, dwa, bardzo szybka i po prostu jest to fajny jacht. Ja jestem, chwilowo jestem zakochany w Figaro 3.
I kończąc, panie kapitanie, te regaty PGE Baltica Race to pierwsze regaty pod taką nazwą, bo wiadomo, tak, że one jakby one kontynuują ten pomysł Bitwy o Gotland, prawda?
Wilku, tak.
Pana jest, kapitana Wilkowskiego.
Tak, świetny pomysł i oczywiście tamte regaty się odbyły, ale jakoś przestały funkcjonować, nie wiem, różnica zdań między współzałożycielami. W każdym razie bardzo fajnie, że to z kolei Robert Studziński to przejął i organizuje co roku właśnie i to w klasie double-handed, czyli w załogach dwuosobowych. Bardzo wymagający wyścig.
Ja jeszcze raz gratuluję. W takim razie cieszę się, że pan przyszedł tutaj do studia, opowiedział o tym wyścigu, o tych swoich planach regatowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.